Okazuje się, że i ewangelista Mateusz, i Łukasz, i Marek sięgnęli po to wydarzenie. Widocznie w tym wydarzeniu jest coś bardzo ważnego dla nas, jakieś ważne przesłanie. Znamy zakończenie Ewangelii Jana, które mówi, że gdyby opisać to wszystko, czego Jezus dokonał, co powiedział, to świat nie pomieściłby książek. Oczywiście, że to jest wschodnia przesada, tym niemniej tylko pewne rzeczy apostołowie, ewangeliści redagując, wzięli pod natchnieniem Ducha Świętego z tego, co się wydarzyło podczas 3 lat publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Gdybyście z ciekawości zajrzeli, to u Mateusza to się jest inaczej trochę to opisane. Okazuje się, że dwóch Jezus niewidomych uzdrowił. Ale bibliści to tak tłumaczą, że niewidomi w tamtych czasach, żeby sobie jakoś pomóc, ulżyć w ciężkiej niedoli, to po dwóch, po trzech się łączyło. Jeżeli jeden spośród nich coś, niecoś widział, to, że tak powiem, pomagał tym bardziej okaleczonym. Większe grupy były niewskazane, bo jeżeli ktoś dał jakiś datek, no to każdemu zbyt mało w tym podziale by wypadło. Z kolei Łukasz mówi, że ponieważ Jezusa, ten tłum, który go otaczał, to byli ci, którzy szli na Paschę do Jerozolimy, to uzdrowienie wywołało entuzjazm. Jerycho było już ostatnim etapem dla wszystkich pielgrzymów do Jerozolimy. W Jerychu odpoczywano, spano, po posiłku ruszali, żeby pod wieczór już być w Jerozolimie. I wiemy, że ten entuzjazm zakończył się tym, że ci, którzy już byli w Jerozolimie, a doświadczyli ze strony Jezusa różnych łask, uzdrowień, oni wyszli mu na spotkanie i dokonał się triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Tym razem już Jezus pozwolił ogłosić się Mesjaszem, siedząc nie na rumaku, tylko na usiołku, symbol pokoju, bo też wiedział, że to jest jego ostatnia podróż jako tego, który przyszedł wypełnić swoją misję. Była to misja Baranka Bożego. Że czas nadszedł. I że liderzy świątyni jerozolimskiej też dojrzeli do zbrodni. A zwłaszcza po tym cudzie, którego Jezus dokonał na swoim przyjacielu Łazarzu. Cała Jerozolima była wstrząśnięta i zapadł już wyrok na Jezusa Chrystusa. A więc wracamy do tego, co się kryje w tym wydarzeniu z tym uzdrowionym żebrakiem Bartymeuszem, skoro go ewangeliści wprowadzają do Ewangelii. Jezus mówi, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. A na myśli teraz już jesteś zdolny do tego, żeby pójść na pielgrzymkę. Spełnić obowiązek, bo to był obowiązek dla każdego Izraelity, być w Jerozolimie na święcie Paschy. Tak dalece, że dla tych, którzy w tym czasie mieli jakieś przeszkody czy chorowali, to żądano drugą Paschę, jeszcze taką uzupełniającą. Co było sednem, jakby sercem tej uroczystości zwanej Pascha? Mianowicie ci, którzy byli blisko, ewentualnie bogaci, wieźli z sobą baranka, czy nieśli baranka. A inni musieli kupić na miejscu. I ważne było, żeby ojciec rodziny, ktoś, kto reprezentuje rodzinę, nakładał na główkę tego baranka ręce, przelewając grzechy rodu. Baranek zabijany miały być też w zabitym baranku zabite ludzkie winy grzechy. Oczywiście było to proroctwo o Jezusie Chrystusie. Jezus wie, że to proroctwo się spełni. Co więcej, że ten baranek paschalny to zapowiedź, obietnica, jak Bóg, nie, bym powiedział, zniweluje tę przestrzeń między Jego świętą miłością a naszą grzesznością. Ten fakt już interpretowali prorocy, szczególnie prorok Izajasz, no a później święty Jan Chrzciciel wyraźnie mówił, wskazując na Jezusa Chrystusa: oto Baranek Boży, oto ten, który rozwiąże problem grzechu, który nas dzieli od Boga po trzykroć świętego. I wracam do tego człowieka, który dziś już jest w niebie, ale wie, że się dostał do każdej z tych Ewangelii synoptycznych i chciałby nam podpowiedzieć rozumienie tego. Przyszedł do Jerozolimy, był świadkiem tego triumfalnego wjazdu Jezusa Chrystusa, ale też był świadkiem tego wszystkiego, co się wydarzyło pod koniec Ewangelii, mianowicie co się wydarzyło w Wielki Piątek. Że istotnie Jezus przyjął postawę Baranka Bożego, mimo iż Piłat zrobił wszystko, żeby uwolnić Jezusa Chrystusa, już wysilał swoją główkę dyplomaty i Rzymianina, na nic się to zdało. Otóż Bartymeusz był wstrząśnięty. Z jednej strony on, kaleka, niewidomy, żebrak, to co Jezus czynił, co, o czym on słyszał, już mu wystarczyło, żeby wołać: Jezusie, Synu Dawida, wiem, kim jesteś, jesteś Mesjaszem, jesteś tym obiecanym królowi Dawidowi. Wiem, jemu już wystarczyło. A tym, którzy administrowali świątynią, byli duchowymi liderami Izraela, nie wystarczyło. To nie wystarczyło, żeby w Jezusie rozpoznać Mesjasza i powiedzieć, co mamy czynić. Tylko organizowali, że tak powiem, no właśnie, zagłada tego, który mimo wszystko, mimo że oni są w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, Jezus w tajemnicy Baranka Bożego, w tajemnicy Wielkiego Piątku chce im objawić miłosierdzie Ojca, miłość, chce ich zbawić. Myślę, że to zdumienie też tego człowieka uzdrowionego żebraka polegało na tym, że on może pierwszy zrozumiał, dziwił się, że ci, którzy urzędowo zabijają tego baranka, później część tego baranka była spalana, część znowu z części była robiona uczta, jak gdyby komunia, zapowiedź komunii świętej, uczty, że to Jezus będzie tą ucztą przez swoje miłosierdzie, miłość do nas, że dopiero że sobie nie skojarzą, że ten baranek paschalny i Jezus na krzyżu, że to jest tożsamość, że to jest to samo. Czyli, że te ceremonie i cała liturgia i prorocy wcale nie byli świadkiem na ich życie. Czyli cierpieli na większe okaleczenie swej pysze, swoim egoizmie, ponieważ oni tylko żyli krzywdą. Krzywdę nam wyrządził Rzym. Mesjasz skończył z tą krzywdą. A tymczasem Jezus nie tyle przychodzi walczyć z ludźmi, jak sobie wielokrotnie tutaj powtarzamy, tylko Jezus przychodzi obnażyć, że świat wewnętrznie umarł dla Boga, nie czuje Boga, nie jest w stanie rozpoznać Boga w Jezusie Chrystusie, że jest miłością wszystkich i wszystkiego. I że Bóg sięgnie po swoje możliwości, żeby człowieka ratować. Że swoją wszechmoc objawi właśnie w miłosierdziu, w krzyżu. Myślę, że tej ślepoty, był przerażony Bartymeusz tą ślepotą tych odpowiedzialnych, do których Izrael się odnosił dotąd z takim szacunkiem, że może być wyższy typ ślepoty, większe okaleczenie w głębinach ludzkich wnętrz. Bibliści to nazywają kerygmatem negatywnym. Pismo Święte to nazywa wewnętrzną śmiercią, niewolą w mocy szatana, w mocy egoizmu, pychy. A z kolei bibliści kerygmatem negatywnym chce to pojęcie wypowiedzieć tutaj, żebyście ewentualnie kiedyś czytając jakieś biblijne opracowania właściwą treść podkładali pod te dwa słowa. Kerygmat negatywny. Kerydzeń po grecku to tyle samo, co ogłaszać, oznajmiać. Jezus przyszedł oznajmić, pokazać na swoim przykładzie, jak bardzo świat umarł. Wewnętrznie zgłuchy, okaleczony, nie czuje prawdy o miłości Ojca. Nie jest zdolny do przyjęcia. Odrzuca jako absurd, jako skandal. Apostołowie odebrali to poddanie się Jezusa w Ojcu jako skandal. Peter był wszechmocny. Mógł ich zmiażdżyć swoją wszechmocą, jednak on objawia, rozpoczyna misję wszechmocnego miłosierdzia w stosunku do tych, którzy są aż tak okaleczeni. Im nie wystarczyło nawet to, że Jezus zmartwychwstał. Tyle w nich było przewrotności złej woli. Tyle grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ważne jest, słabością duszpasterstwa kapłanów jest to, gdy nie mówią o tym straszliwym okaleczeniu wręcz, gdy nie mówią o tym kerygmacie negatywnym. Gdy mówią, aj Pan Jezus nas tak kocha, Bóg tak kocha, Bóg tak kocha, Bóg tak kocha i w końcu tak kochasz, że można sobie wszystko zlekceważyć. Dopiero wtedy my będziemy lekarza ludzkiego serio traktować, jeżeli odsłoni nam prawdę. Jeżeli powie, to nie jest taki katarek sobie, tylko ty się skończysz wnet. A i na ogół lekarz, jak jest bezsilny, to zostawi z tym mniemanie, to katarek. Nie martw się. Królestwo Niebieskie cię czeka, ale tego nie mówi. Ponieważ Syn Boży przyszedł do ludzi, w człowieku, w Jezusie Chrystusie, prorok z Nazaretu, kapłanie. Ponieważ On jest wszechmocny, dlatego On do końca mówi prawdę i chce, żeby ta prawda była wypowiadana. Bo wtedy my dopiero serio potraktujemy dzieło Jezusa Chrystusa. Jeżeli zrozumiemy, no właśnie, tę nieuleczalność naszego człowieczeństwa, że coś w nas umarło. I są różne symbole w Piśmie Świętym. Ten uzdrowiony, niewidomy żebra, on jest jednym z symboli większego kalectwa. Tak na to trzeba patrzeć. Dlatego ja tutaj bardzo tak akcentuję ten kerygmat negatywny. To niektórych może dziwić i być, o, to takie pesymista. Pesymista. Gdyby świat uważał, że sobie poradzi z grzechem, wasze środowisko uważa, no tak, jestem grzeszny, świat jest grzeszny, ale my sobie poradzimy z tym złem. My sobie poradzimy. No i tak właśnie ostatnim razem dość niefortunnie dotknąłem sprawy lustracji. My sobie poradzimy. Kontekst był taki, że Jakub i Jan, kiedy są już jak gdyby u bramy Jerozolimy, kiedy Jezus wejdzie w misję Baranka Bożego, oni podchodzą, słuchaj, jeszcze z mamuśką podeszli, z mamusią i proszą o to, żeby nie są zdolni zrozumieć, że jeszcze nie ma w nich nawrócenia, zupełnie nie rozumieją swego mistrza. Że on przyszedł, by spełnić misję Baranka Bożego w stosunku do wszystkich ludzi, dobrej i złej woli. Że w krzyżu jest wchłoną wszelką przewrotność zło, powiedział, ojcze, oni nie wiedzą, co czynią, przebacz im. Ja im przebaczam i chcę im dać w zmartwychwstaniu nowe życie, zdolność i do rozumienia Boga, do poznawania Boga i do życia tym, co jest naturą Boga, czyli miłosierdziem. Powiedziałem tak, że Chrystus zmartwychwstał, że Ewangelie były pisane już po zmartwychwstaniu, kiedy apostołowie już byli w świecie, kiedy już działali, Chrystus przez nich działał, kiedy wszystko było skorygowane, wyprostowane, a tych czterech miało pisać Ewangelię, każdy z nich otrzymuje światło, żeby wyraźnie ukazać słabość apostołów i ten ich negatywny karygmat, tę wewnętrzną śmierć. I postawiłem pytanie, dlaczego? Dlatego, że odpowiedź moja szła w tym kierunku, że Duch Święty widział, Chrystus zmartwychwstały widział, że w Kościele będzie dużo fałszywej miłości Kościoła. W Kościele będzie dużo buty, fałszu. Nie będzie tego uzdrowienia, które Chrystus zmartwychwstały chce wnieść, a my będziemy sobą zachwyceni. Że żeby tego nie było, dlatego Jezus na przykładzie apostołów mówi, nie bójcie się tego odsłaniania prawdy, ponieważ popatrzcie na moich uczniów, apostołów, że to im wcale nie zaszkodziło, że odsłonili się i ja ich odsłoniłem i dalej w ciągu ukazuję ich słabości, bo te ich słabości wcale nie stały na przeszkodzie, żeby stali się świętymi to w krótkim czasie, ponieważ oni w tajemnicy Wielkiego Piątka, a przede wszystkim Wielkiej Niedzieli zrozumieli swoją nicość i korekta świętości. To nie to, że oni byli odtąd brylantami. Nie. Oni poszli w świat niosąc właśnie jeden, jedyny brylant. Miłość Ojca, miłosierdzie Ojca w stosunku do wszystkich ludzi w swoich sercach. I ta miłość z krzyża Chrystusa zmartwychwstałego powoli przenika. Przecież w Dziejach Apostolskich mamy wskazany taki fakt, kiedy Paweł, który się nawrócił, który był apostołem pogan, w pewnym momencie musiał wygarnąć publicznie przy gminie Piotrowi, co ty wyrabiasz? Ponieważ Izraelici nie mogli się pogodzić z faktem, że Jezus Chrystus zrównał wszystkich w swojej miłości zbawczej. I w związku z tym nie chcieli jeść razem, brać udział w agapie z tymi nawróconymi z pogaństwa, bo są nieobrzezani, a my to obrzezani. Ponieważ na tym tle oni mieli fioła jeszcze, tak, ci Żydzi, byli tak zwani Juda i Zantes i szli krok w krok za Pawłem i go poprawiali. Mój Paweł miał rację, najpierw musicie się obrzezać. Ale dzięki temu Paweł opracował genialną teologię w swoich listach, bo się wysilał, modlił i powiedział, nie to zbawia. Zbawia Duch Jezusa Chrystusa z krzyża. Ten, który powoduje pychę. A wy jeszcze tkwicie w tej hebrajskiej pysze. Że jesteście wybrani, a więc jesteście lepsi. A wybranie polega na tym, że ja się zgadzam, Bóg mnie proponuje, Jezus mnie proponuje, żeby w mojej nędzy, w mojej nicości ludzkiej poszła piękna miłość Jezusa Chrystusa z krzyża do wszystkich. Że Bóg nikogo nie odrzuci i nie odrzuca. A więc wracam do tego, co muszę jakby dopowiedzieć, trochę sprostować, że Ewangelie odsłaniają słabości ludzkie. I ktoś by mógł pomyśleć, a to wobec tego lustracji jest czymś skazanym, skoro trzeba odsłaniać, jest czymś skazanym. Ja się w czasie mówienia zorientowałem i warknąłem, że nic podobnego. Ja jestem przeciw lustracji. ale tego uczciwie nie wyjaśniłem. I za to otrzymałem nie tylko telefon z Warszawy, ale otrzymałem już zaraz po powrocie z tej mszy świętej, zawsze jest coś tak, ktoś tam w środku mówi, no tutaj nie wyjaśniłeś, tutaj plamę dałeś. I dzisiaj wyjaśniam, że Jezus w Ewangelii odsłania i każe odsłaniać po to, byśmy poszli w krzyż Chrystusa. W miłosierdzie daje się uzdrowić. Czyli intencja. Musi być poprawna intencja. A w obecnej ilustracji nie ma tej intencji. Wejdź w krzyż, piękno krzyża, daj się uzdrowić. To jest dobra nowina dla ciebie. Tylko mam intencję bardzo taką, niby szlachetną. Wymierzymy wam sprawiedliwość. Wymierzymy wam sprawiedliwość. I dlatego ja mówię, że ktoś, kto zrozumiał do końca krzyż Jezusa i tajemnicę chrztu, to wie, że ma nieść to ten miłość krzyża. Oczywiście Jezus przewidział nasze wszystkie bunty, protesty, różne stopnie nierozumienia i powiedział w Ewangelii Marka, która jest Ewangelią odsłaniania szatana, też i w Kościele, w naszym życiu, mówi, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzę. To jest twoja sprawa. Możesz nieść światu innym sprawiedliwość. Ale ja wtedy w spotkaniu z tobą w wieczności zastosuję też sprawiedliwość. Ty wkładasz mi teraz miarę. Jeżeli błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Więc macie wolną rękę. Moja postawa jest taka, ale wam daję wolną wolę. Niczego wam nie chcę tutaj narzucić. Ani tym, którzy będą mnie słuchać przez internet i do mnie telefonować. To jest takie dopełnienie, że intencja, bardzo liczy się intencja odsłaniania zła. Apokalipsa świętego Jana Apostoła bardzo odsłania zło w Kościele, poczynając od czasów apostolskich, aż po te czasy, w które my niebawem wkroczymy. Ale intencja tego jest taka, że nie żyjecie tajemnicą krzyża, tajemnicą krzyża chorobnego, przenikniętego zmartwychwstaniem. Jesteście słabi, ani nie potraficie rozróżniać dobra od zła, a widząc zło, jesteście bezsilni w stosunku do tego zła. I świętość, to czym jest świętość, pokazuje na przykładzie i świętego Pawła, i wszystkich innych apostołów. To jest miłość z krzyża, miłość Ojca w nas. I ona przychodzi tam, gdzie jest pokora, jest przeżycie swojej słabości, nicości, nędzy, ale Bóg jest wielki. Przestaje się sobą czarować, tylko jestem olśniony miłosierdziem Bożym, które prosi mnie o moje człowieczeństwo, żeby w tym człowieczeństwu mógł ten sąd piękny mógł iść do innych ludzi. My czytaliśmy, że Jezus się dziwnie zachowuje w stosunku do tego niewidomego, mówi: co chcesz, żebym ci uczynił? Co chcesz, żebym ci uczynił? Przecież to było oczywiste. Otóż to pytanie było postawione po to, żebyśmy my, którzy wchodzimy w kontakt z Jezusem Chrystusem, Jezus się mnie i każdego z was pyta, co chcesz, żebym ci uczynił dzisiaj na tej Eucharystii? Co chcesz? Twoja wiara dużo może. I podpowiedź jest taka: Panie, spraw, żebym przejrzał, żebym zobaczył to w sobie, co mnie dzieli od ciebie. Żebym to zobaczył. Żebym w sobie zobaczył to, co cię smuci, co cię boli we mnie. Amen.